Dziękuję pięknie. Tak, proszę Państwa, no, pytań do mojego wykładu jeszcze nie ma, jak się dowiedziałem, bo Panią Agatę teraz spytałem, bym Państwu podpowiedział, ale no niestety nie po wykładzie. Ale i tak jest mi bardzo miło, bo mogę Państwa zaprosić z pewnością na jeden z milszych wieczorów w czasie trwania tej Akademii. Nowa fala czechosłowacka. Ja myślę, nie wyjdą Państwo smutniejsi niż weszliście tutaj. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że miałem to wielkie szczęście jako osoba urodzona w roku śmierci Stalina, że wzrastałem wraz z czeską nową falą, którą no, mogłem obserwować na żywo w czasie rzeczywistym, chodzić na te filmy do kina w latach 60., a potem oglądać je niemal nieustannie w telewizji PRL-u, bo te filmy wracały przez całe lata 70. Należały do kanonicznego repertuaru polskiej telewizji. Tak, proszę Państwa, czasami utożsamia się to, co nazywa się nową falą w Czechosłowacji, z kinem praskiej wiosny. Ale to tylko czubek góry lodowej. Praska wiosna, przypomnę, to krótki czas między styczniem 68 roku a wkroczeniem wojsk Układu Warszawskiego w sierpniu tegoż roku do Czechosłowacji i do Pragi. To jest faktycznie pewne przesilenie w tym kinie, bardzo istotne, ważne. Niemniej, no, kiedy mówimy o kinie nowofalowym w Czechosłowacji, to nie można go sprowadzać jedynie do praskiej wiosny. A propos, kiedy państwa Układu Warszawskiego wchodziły do Czechosłowacji, Peter Fleischmann w Dolnej Bawarii kręcił jeden z najważniejszych filmów nowej fali niemieckiej, tego nowego kina niemieckiego, Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii. Wspominał kiedyś, że nad głowami przelatywały samoloty Bundeswehry, które śledziły ruchy wojsk na granicy Niemiec i Czechosłowacji. Proszę Państwa, z falami jest zawsze problem. Nie tylko z czeską nową falą, nie tylko z francuską, nie tylko z tą angielską, czyli z tymi tak zwanymi młodymi gniewnymi, albo nawet z polską. Bo i przecież myśmy taką nową falę mieli i zapoczątkowaną po szkole polskiej mniej więcej ostatnim dniem lata Konwickiego, a zakończoną, no właśnie, bo nie wiadomo czym, wczesnym Zanussim. W każdym razie mieliśmy taką nową falę na pewno z kilkoma bardzo wybitnymi twórcami, Polańskim chociażby, z wczesnym Kucem, z filmem Nikt nie woła. Drodzy Państwo, można się zawsze o początek kłócić i o koniec również. Natomiast możemy dla porządku i dla spokoju przyjąć, że czeska nowa fala rozciąga się między rokiem 1963 a 69. I przyjąć to sześciolecie charakteryzujące się różną dynamiką, czasami niewspółmierną w stosunku do kolejnego roku, jeśli spojrzeć na to, co się działo w roku poprzedzającym. Ale mimo wszystko jest coś, co pozwala nam taką cezurę przyjmować. Ale wróćmy jeszcze może do innych kontekstów. Otóż, drodzy Państwo, Czechosłowacja miała jako kraj filmowy to szczęście, no szczęście w nieszczęściu, ale chyba bardziej szczęście, że weszła w okres powojenny z dość bogatą infrastrukturą produkcyjną. Myślę o studiu w Barandowie. To było studio, które dla kinematografii III Rzeszy pełniło w ostatnich latach wojny funkcję właściwie takiego aneksu wytwórni poczdamskiej, jednego z ważniejszych skrzydeł, gdzie lokowano różne produkcje już zagrożone w Berlinie, nękanym nalotami aliantów między 1943 a 1945 roku. Więc cały park maszynowy, albo przynajmniej ogromna jego część, była sukcesywnie przenoszona pod koniec II wojny światowej do Barandowa, do studia pod Pragą. I w przeciwieństwie do tego, co się działo chociażby w UFie podberlińskiej, studiów barandowskie w mniejszym stopniu zostało rozkradzione niż studio berlińskie. Krótko mówiąc, wiele sprzętu, dobrego jakościowo sprzętu pohitlerowskiego tam pozostało. I kinematografia czechosłowacka, kiedy się rodziła, no mogła oczywiście budować na tej infrastrukturze, mogła rozpoczynać swoje życie, korzystając z bardzo dobrego sprzętu studyjnego, ze świetnych kamer, ze znakomitego sprzętu udźwiękawiającego filmy. To jest istotne, ponieważ to przejście z kinematografii wojennej w powojenną było w Czechosłowacji bardzo łagodne, takie bezszwowe, niemalże bezproblemowe. Było się na czym wesprzeć. Myśmy się też mieli na czym wesprzeć, ale myśmy korzystali, o czym zresztą wielu historyków kina polskiego pisze, ze sprzętu wywiezionego przez wojska polskie właśnie z wytwórni UFY pod Berlinem do Łodzi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, która też mi się wydaje dość istotna, to jest to, że Czesi mieli od 1954 roku swoje zespoły twórcze, filmowe zespoły twórcze, które były ewenementem w Europie. Potem, jak Państwo pamiętają, doszły słynne zespoły polskie, ale to były dwa kraje, które miały w miarę autonomiczne i samorządne zespoły twórcze, cokolwiek by słowo samorządne w owym czasie brzmiało. Te zespoły w Czechosłowacji przetrwały aż do roku 1969, czyli wtedy, kiedy tak zwana normalizacja ogarnęła kinematografię, normalizacja, czyli po prostu powrót do porządku sprzed roku 68. I jeszcze jeden bardzo istotny czynnik kultury filmowej Czechów w tamtym czasie to znakomita szkoła filmowa, praska szkoła filmowa FAMU, w której między innymi Agnieszka Holland studiowała. Na pewno obok szkoły łódzkiej najbardziej znana placówka kształcąca artystów kina w całej powojennej historii filmowej Europy. Proszę Państwa, ktoś tak ładnie powiedział, że reżyserii się nie da nauczyć, wyjąwszy praską FAMU. Jeden z wielkich reżyserów amerykańskich tak się wyraził, że jest to po prostu szkoła, która potrafi uczyć rzemiosła, uczyć fachu artystycznego, co na ogół nie jest udziałem innych szkół filmowych. Oczywiście poza szkołą łódzką, której rzeczony reżyser nie wymienił. Drodzy Państwo, fala to jest coś, co ma swoje czoło, co z impetem wdziera się do czegoś, co istnieje. To takie tsunami, które niszczy, zabiera z sobą to, co po drodze mija i wszystko odmienia. Jeśli w taki źródłowy sposób spojrzeć na słowo fala w kinie czechosłowackim, to takiej fali tam nie było. Tam nie było trzęsienia ziemi, które by z dnia na dzień zmieniło oblicze tego kina. Zresztą nawet ta niemiecka nowa fala, która nazywa się nowym kinem niemieckim, też nie była żadnym tsunami. Był festiwal w Oberhausen, jak Państwo może wiecie, w 1962 roku, którego sygnatariuszem był właściwie tylko jeden członek, czynny reżyser nowego kina niemieckiego, mianowicie Aleksander Kluge. A pierwsze filmy nowofalowe niemieckie powstały dopiero w 1966 roku. Niepokoje wychowanka Torlesa, Schöndorfa i filmy Aleksandra Klugego się wtedy rozpoczynały. Więc jeśli mówimy o fali, no to jest oczywiście metafora czegoś, co w każdym kraju wyglądało inaczej. Ja myślę, że to, co nazywamy czechosłowacką nową falą, jest bardziej pewną wspólnotą artystyczną niż trendem, niż nurtem, niż konwencją. Bardziej jest to zjawisko z kręgu kultury filmowej niż poetyki kina. Oczywiście kino namieszało, zrobiło swoje, ale myślę, że chodzi o pewną specyficzną wspólnotę ludzi, pomysłów, tematów, które w tej przestrzeni 63-69 pojawiły się na ekranach czechosłowackich kin, bo mówimy o Czechosłowacji. Przypomnę tylko młodszym, było kiedyś takie państwo, które łączyło w jednym organizmie ustrojowym Czechów i Słowaków. W Czechach nie było żadnego ewidentnego lontu zapalającego nową falę, tak jak festiwal w Oberhausen i manifest oberhauseński, który z niego wyniknął w roku 62. Zwracam uwagę na koincydencję dat. To jest praktycznie ten sam czas. Nie było spektakularnego wydarzenia, którym moglibyśmy przypisać ten impet początku, gest inicjalny w rozwoju czeskiej nowej fali. A zatem szukając powodu czy motywacji dla jej początku, trzeba przyjąć, jak to zwykle bywa w takich wypadkach, pewien moment symboliczny. I tym momentem symbolicznym, proszę Państwa, jest film Słońce w sieci z 1963 roku Stefana Uchera. Ale znów, przed Słońcem w sieci było kilka jaskółek, które zwiastowały zmiany w problematyce filmów, pewną odmianę generacyjną w tym kinie. Pojawiały się symptomy, że coś się zmienia, natomiast nie było nagłego przewrotu, nie było tego tsunami, nie było tej fali, która by zniosła z powierzchni kinematografii czeskiej wszystko, co po drodze napotykała. I jeszcze jedna interesująca sprawa, drodzy Państwo. W zasadzie, jeśli mówimy o czeskiej nowej fali, to mówimy no niemalże o całym kinie czechosłowackim tamtego czasu. Czy w Niemczech na przykład był bardzo silny jeszcze nurt kina papy, kina ojców z Heimatfilmem, sztandarowym gatunkiem przeniesionym z czasów międzywojennych, potem rozkwitającym również w okresie wojny. I ciągle młodzi się biczowali ze starymi. Ciągle był konflikt młodych ze starymi. Oczywiście nie tylko generacyjnie młodych i generacyjnie starych, ale nowatorów i właśnie tych klasyków w tym negatywnym tego słowa znaczeniu kina papy. W Czechosłowacji właściwie to kino papy było w odwrocie. Pewno pojawiały się filmy, które w swoim akademizmie, które w swoim jakby braku innowacyjności przypominały stare kino, ale to nie było tak, że się spotykają z sobą dwie formacje i walczą z sobą. Czyli w przybliżeniu możemy zatem przyjąć, że ta czechosłowacka nowa fala to jest po prostu całe kino tego państwa między rokiem 63 a 69, oczywiście biorąc poprawkę na to, że zawsze są jakieś obrzeża, zawsze są jakieś marginesy. Tak na przykład w Polsce też nie było z naszą nową falą, tak zwaną nową falą, jeśli w ogóle była. A zatem umawiamy się, że tym symbolicznym filmem otwierającym nową falę jest Słonko w sieci Stefana Uchera. Proszę Państwa, film, który jest po dziś dzień bardzo świeży i bardzo autentyczny, ponieważ grają w nim głównie naturszczycy, a ich gra się rzeczywiście zdecydowanie mniej starzeje od gry profesjonalistów. To jest film, który trudno opowiedzieć. Film o miłości dwojga młodych ludzi, którzy po prostu zachowują się tak, jak się młodzi w tym czasie zachowywali, noszą takie stroje, jak się ubierano w Czechosłowacji w tamtym czasie. Są po prostu swojscy, są przeniesieni z rzeczywistości pozaekranowej do filmowej fabuły. Narracja jest dosyć mozaikowa, faktura obrazu dosyć krnąbrna. To nie jest ładny, gładki, bezszwowy film, ale właśnie taki film, który zwraca uwagę na swoją nieprzezroczystość. Nie udaje, że widz jest kimś, kto za wszelką cenę musi się znaleźć w świecie bohaterów, tylko jest obserwatorem tego świata. I autorzy nie robią nic, żeby pewne sygnały dla widza, które film wysyła, że jest filmem, uśmierzyć. Wręcz przeciwnie. A więc zachowują taką paradokumentalną obserwację. Mamy do czynienia ze zdjęciami, jakby, które podglądają bohaterów. W każdym razie po raz pierwszy w kinie czeskim tamtego czasu wybrzmiała banalna historia, którą można naprawdę streścić w dwóch zdaniach, pewnym nowatorskim, autentycznym, przypominającym koncepcję cinema verite, sposobem oglądu świata i jego wykładni. Ucher nie chce być mądrzejszy od bohaterów swojego filmu, nie chce nad nimi nadbudowywać wtórnej ideologii, po prostu jest to film w całości upodmiotowiony przez parę tych bohaterów, którzy oczywiście nie są neutralnymi bohaterami, bo uosabiają bunt młodych wobec świata źle urządzonego przez dorosłych. Co ciekawe, proszę Państwa, młodzi bohaterowie filmu Słońce w sieci nie potrafią dogadać się z rodzicami. Ci są konformistyczni, natomiast szukają porozumienia i to im się udaje w kolejnym pokoleniu, w pokoleniu dziadków. To dziadkowie są dla nich takim synonimem uczciwości i harmonii. Ci dziadkowie, którzy oczywiście pamiętają czasy monarchii, to bardzo ciekawy motyw, że szuka się porozumienia ponad tym pokoleniem, które było odpowiedzialne, zaznało wojny, wchodziło w czas powojenny. W 1963 roku zadebiutowała też Vera Hytilová, jedna ze sztandarowych postaci kina czechosłowackiego, a proszę powiedzieć w ogóle kina europejskiego, filmem o czymś innym. To był film, który opowiadał historię dwóch kobiet. Mistrzyni sportu w gimnastyce sportowej, Ewy Bosakowej, i takiej banalnej gospodyni domowej, której Hytilová się przygląda zainteresowaniem w takim montażu równoległym dwóch losów, dwóch porządków życia. Film niczym w zasadzie nie fascynuje, jeśli go oglądamy z dzisiejszej perspektywy. Jest tylko nieprawdopodobnie autentyczny. To znaczy rzeczywiście jedną kobietę Hytilová pokazuje jak fabularzysta, ale z dodatkiem perspektywy paradokumentalnej, a drugą, tę Bosakową, traktuje jako figurę filmu dokumentalnego z dodaną tkanką fabularną. I te dwa porządki fantastycznie miesza z sobą i mamy takie poczucie rzeczywiście dobrze zorganizowanego filmu dokumentalnego, który jednakże jest, co tu dużo mówić, filmem fabularnym czystej wody. Bardzo różne dwa filmy. Hytilová urodzona w 1929 roku, to jest również ten rok, w którym urodził się bohater jutrzejszego naszego wieczoru, Kazimierz Kutz. Oczywiście nic to nie ma do rzeczy, ale to jest pokolenie, które już wzrastało w czasie wojny i okupacji, prawda? W 1939 roku Hytilová miała lat 10. Wojna się skończyła, już była dorosłą dziewczyną. No właśnie, proszę Państwa, a Ucher to jest rocznik 30, czyli też w zasadzie rówieśnik Hytilovej, czy też ktoś, kto w wieku 15 lat, a więc w wieku absolutnie w pełni świadomym, no, wchodził w rzeczywistość komunistycznej Czechosłowacji. I proszę Państwa, trzeci bohater, premier z roku 63, Miloš Forman, rocznik 32, a więc jesteśmy na takiej górce generacyjnej, niewielkiej, ale mimo wszystko, rocznik 32. W 63 roku Miloš Forman pokazał dwa swoje filmy krótkometrażowe, Konkurs i Gdyby tych kapel nie było. Proszę Państwa, Konkurs był sprowokowaną imprezą przez Formana, polegającą na tym, że ogłosił fikcyjny konkurs na wokalistkę. Do tego konkursu zgłosiły się bardzo różne osoby, głównie dziewczyny o niezwykle zawyżonej samoocenie. I Forman po prostu obserwował no, w sposób bezwzględny te postaci w czasie konkursu, na obrzeżach konkursu, po prostu kamerą Mirosława Ondrzyczka dokonał takiej dość bolesnej wiwisekcji. Społeczeństwa swojego czechosłowackiego, które zawsze uważał za trochę w Europie, może nie tyle zmarginalizowane, co wstydzący się swojej przeszłości, również okupacyjnej. I te erozje, ten wybuch ambicji dziewcząt, które nie potrafiąc praktycznie w ogóle śpiewać, ważą się na taki krok, był jakąś też alegorią państwa czechosłowackiego. Miloš Forman bawił się fabułą, bawił się dokumentem. Inscenizował, prowokował, udawał, krył się z kamerą. Podobnie jak w filmie Gdyby tych kapel nie było, niezwykłym filmie, który znów tym razem jednak z takim większym sercem i szacunkiem pokazuje pewnego prowincjonalnego kapelmistrza, który robi wszystko, aby gra jego zespołu no jakoś brzmiała. Ci muzycy fałszują okrutnie, nie panują nad instrumentami i ten kapelmistrz robi wszystko rzeczywiście, aby z takiej prowincjonalnej orkiestry zespołu wykrzesać chociażby minimum przyzwoitości. Proszę Państwa, jest rok 63. Jesteśmy na początku nowej fali. Jesteśmy przy pierwszych filmach. Przypominam, Słońce w sieci, O czymś innym i dwa fabularyzowane dokumenty Mirosza Formana. W 65 roku mamy pierwsze wielkie objawienie i wielki sukces europejski nowej fali czechosłowackiej. Film, który Państwo dzisiaj obejrzycie jako pierwszy, Miłość blondynki. Znów naszego bohatera. Ten tytuł w czeskim brzmi Laski jedne, plawowlaski, co znaczy miłości blondynki. Tytuł polski jest Miłość blondynki, jakiś taki pruderyjny wariant. Sens filmu jest oczywiście taki, że skromna dziewczyna z fabryki obuwia dla dzieci, mieszkająca w internacie, w miejscowości pozbawionej właściwie szans na znalezienie partnera, no, przeżywa swoją inicjację z trzema mężczyznami, z jednym dogłębniejszą, z dwoma pozostałymi dość przelotną, ale sens tych inicjacji polega na tym, że są to trzy nieudane próby znalezienia chłopaka. Film jest okrutnie zabawny również dla panów, bo drodzy państwo, dziewczyny przeżywają ogromne uniesienie, kiedy do miasteczka przybywają rezerwiści. Przygotowują się całymi dniami na spotkanie z potencjalnymi partnerami, po czym okazuje się, no, że przybywa grupka podtatusiałych, łysawych albo nawet już łysych, brzuchatych panów, którzy chcą te dziewczyny poderwać, ale nawet to im nie wychodzi. Na szczęście w tym podczas wieczoru z tymi rezerwistami nasza bohaterka poznaje pianistę z Pragi i tu rozpoczyna się ta prawdziwa miłość blondynki, o której mówi polski tytuł filmu. Proszę Państwa, w roli tytułowej wystąpiła Hanna Brejchowa, to jest młodsza siostra gwiazdy kina czechosłowackiego Jany Brejchowej. Zagrała tę rolę w sposób taki życzeniowy dla wszystkich nowych fal. To znaczy zagrała postać swojej bohaterki praktycznie jak naturszczyk. Nie ma żeńskiej odmiany naturszczyka, więc feministki mi wybaczą, że nie mówię, że zagrała jak naturszczyca. Ale to nie jest łatwe być sobą w takim kluczu autentyku ekranowego. Ona rzeczywiście gra w sposób niezwykle autentyczny i można by przypuścić, że jest naturszczykiem. Gra znakomicie gestem, znakomicie spojrzeniem, dystansami, jakie przybiera w stosunku do bohaterów. To jest jakby rola podpatrzona okiem kamery, mniej wystudiowana, a przecież mamy do czynienia z czystej wody kreacją aktorską. Jest w tym filmie kilka bardzo interesujących wątków. Otóż jest tam kadrowy tej fabryki obuwia, który w dobrze pojętym interesie dla tych dziewcząt staje się w zasadzie stręczycielem. Po prostu organizuje im chłopaków. Chce, żeby te dziewczyny miały z kim pójść po pracy na kawę, miały z kimś pójść potańczyć, żeby radosne i pełne wigoru wróciły nazajutrz do pracy. Jest też wątek takiego sądu nad puszczarską dziewczyną, który przypomina troszkę echo stalinowskich procesów. No, jest stolica, do której jedzie bohaterka, do swojego poznanego kilka dni wcześniej chłopaka, do takiej strasznej rodziny, która musi ją na noc przyjąć, bo chłopak gdzieś tam gra w barze. Rodzina straszna, ponieważ znęca się moralnie nad tą dziewczyną. Ona z walizką puka do drzwi, przychodzi, zostaje, ale wieczorem czy podczas w nocy mama grzebie jej w tej walizce. W tle słyszymy hymn Czechosłowacji, taki bardzo, powiedziałbym, wyraźny gest Formana wskazujący na nieczystość pewnych ludzkich gestów, pewnych ludzkich zachowań. Film, proszę Państwa, bardzo oszczędny w słowa, z bardzo zminimalizowaną fabułą, bo kino czeskie, przynajmniej w tej wczesnej fazie, nie jątrzyło fabuły, nie chciało egzekwować od scenarzystów jakichś fajerwerków fabularnych. Ogniskowało się na obserwacji twarzy, na obserwacji gestów, na obserwacji spojrzeń. To jest takie kino w jakimś sensie inwazyjne, które wchodzi dzięki kamerze w człowieka, które próbuje gdzieś tam zajrzeć w zakamarki jego duszy w sytuacjach najczęściej trywialnych, banalnych, które nie mają nic wspólnego z tym, co nazywamy kinem hollywoodzkim, rozpanoszonym fabularnie, prawda, narracyjnie. Zresztą ta narracja też jest dość skromna, jest na ogół taka jednoliniowa, jednotonowa. W tym sensie są to filmy łatwe w odbiorze na tym poziomie powierzchniowym, ale jeśli śledzimy za okiem kamery to, jak głęboko ona sięga w ludzką jaźń, jak głęboko wnika w trzewia bohaterów, to czasami dostajemy gęsiej skórki. A powiadam, sytuacje są trywialne, sytuacje są banalne, sytuacje są, można by rzec, powiedzieć, bardzo często i najczęściej niefilmowe. To nie jest, nie są miejsca akcji, to nie jest sposób prowadzenia akcji, który by się dał po wyjściu seansu ładnie i gładko opowiedzieć. Proszę Państwa, 65. rok, Miłość blondynki, i w tym samym roku pojawia się film nowelowy pięciu reżyserów, którzy robią coś, co można by nazwać filmowym manifestem nowej fali. Problem polega na tym, że o manifestach zawsze się mówi ex post, prawda? O filmowych manifestach, to znaczy patrząc z góry na to, co było wcześniej, z perspektywy czasu dostrzega się pewien walor programowy filmu, akcji filmowej, jak na przykład festiwalu. Ten film nazywał się Perły na dnie i był oparty na opowiadaniach Bohumila Hrabala, który zresztą stał się jakby ojcem chrzestnym, jeśli chodzi o dziedzictwo literackie Nowej Fali. Otóż w Perłach na Dnie uczestniczyli Menzel, Niemiec, Szorm, Chytilowa i Jirysz. Iwona Sowińska, która o Nowej Fali pisała duży i świetny artykuł do trzeciego tomu historii kina, który ukaże się pod koniec tego roku, zauważyła, że jest to film, który stanowił matrycę wrażliwości Nowej Fali. Rzeczywiście, to jest tak jakby rozpisany na czynniki pierwsze repertuar postaci, zachowań, tematów, problemów nowofalowych. Filmy nowofalowe nie mają generalnie dobrej prasy. Niewiele filmów tego rodzaju zachowuje się, czy zachowało się w historii światowego kina. Niemniej Perły na Dnie jest filmem niezwykle spójnym, właśnie pewną taką społeczną wykładnią tej piątki reżyserów, którzy opowiadają pięć banalnych historii, w której jest pewien koncept oparty na czarnym humorze. To jest jakby clue tych filmów. Na przykład pierwsza nowela Menzla, Śmierć pana Baltazara, opowiada o wyścigach motocyklowych, które sycą żądze żądnych krwi widzów, więc kiedy dochodzi do wypadku, ci widzowie na torze wyścigowym w zasadzie przeżywają niemalże ekstazę. Jest tym nawet coś z satysfakcji erotycznej. Zachwycają się tym wypadkiem i krwią, która spływa z czoła zawodników. Taki hrabalowski czarny humor. Niemiec robi nowelę, która nazywa się Oszuści. Panowie w domu starców opowiadają sobie, zmyślają sobie historię swojego życia, niebywałe historie, po czym no, wyjeżdżają z tego domu nogami do przodu, czyli w trumnie obydwaj. Tak? I to są takie krótkie opowieści z bardzo wyraźną puentą dramaturgiczną, która syci się jakąś formą czarnego humoru. A proszę Państwa, ten rok 65 można by uznać za zamknięcie tej pierwszej wstępującej fazy w dziejach Nowej Fali. 63-65, może i dobrze, bo jeśli ma być fala, to ona nie może się rozlewać na długie lata, prawda? To jest jakiś impet, jak powiedziałem, no może nie to tsunami, ale faktycznie 63-65 możemy powiedzieć, że zamyka się pewien etap inicjalny, czy tworzy się pewien zrąb ideowo-estetyczny kina nowofalowego. W tym roku pojawia się na ekranach film, który w moim odczuciu jest najwybitniejszym filmem nowofalowym Czechosłowaków w całym tym okresie 63-69, to jest Sklep przy głównej ulicy Jana Kadara i Elmara Klosa. Ja wczoraj sobie ten film zobaczyłem przed przyjazdem do Państwa. Można go ściągnąć sobie bez problemu z wiadomego miejsca w internecie. Film jest... Nie używam tego słowa zbyt często, ale film jest po prostu genialny, drodzy Państwo. Zarówno jeśli chodzi o scenariusz, jeśli chodzi o reżyserię, grę aktorską. W roli bohaterki wystąpiła polska aktorka Ida Kamińska. To jest film rozrachunkowy z wojną, to jest film o Holokauście. Ale w tym filmie praktycznie nie ma SS-mana, w tym filmie nie ma Niemców w uniformach. Są oczywiście faszystowskie formacje słowackie, które dokonują czystki w pewnym prowincjonalnym miasteczku słowackim. Ale cały ciężar problemu jest sprowadzony na relacje łączące żydowską właścicielkę sklepu i tak zwanego aryzatora. Aryzatorzy to byli Czesi, których zobligowano do przejmowania sklepów po Żydach. To się tak ładnie nazwało, proces aryzacji. I taki aryzator, no oczywiście miał na celu wyprzeć żydowską właścicielkę sklepu, co zresztą chce zrobić, ale nie udaje mu się to. Jest zafascynowany tą kobietą. W końcu gmina żydowska dochodzi do wniosku, że może ukryć przed nią to, co ją czeka i sprawić wrażenie pomocnika. I on rzeczywiście, ten bohater gra pomocnika w tym sklepie. Pomaga jej w pracy za ladą. Ona jest prawie głucha i prawie niewidoma. Nie wie, co się dzieje. Właściwie nie jest świadoma prawdopodobnie tego, że jest wojna. Więc dalej żyje swoim szabasowym rytmem, świętując w sobotę szabas, a on otwiera sklep, więc ona tego nie potrafi zrozumieć. Otwiera oczywiście sklep po to, żeby nie budzić podejrzeń, żeby nie dawać argumentów do jakiejś reakcji władzy. I proszę Państwa, tak to się wszystko toczy w takim właśnie zaklętym małym kręgu, małego sklepiku, gdzie bohater, aryzator chce uratować Żydówkę. Ona nie wie o tym, że on ją chce uratować. Nazwa go młody pan, młody człowiek, ale w pewnym momencie sytuacja osiąga apogeum i za oknami tego sklepiku faszyści słowaccy robią zbiórkę Żydów, których wywożą do obozów koncentracyjnych. Ona tego nie rozumie, nie widzi tego. Aryzator jest przejęty i co robi? Za wszelką cenę chce ją gdzieś w tym sklepie schować. I przez nieuwagę wpycha ją gdzieś w jakieś zakamarki sąsiedniego pokoju i kobieta się przewraca i umiera. Ginie. Jaki paradoks historii, prawda? Nie ginie z rąk oprawców. Ginie z rąk kogoś, kto jej chciał pomóc za wszelką cenę. No bohater oczywiście tej presji, tego ciśnienia nie występuje i popełnia samobójstwo. Tak opowiadają Czesi o Holokauście. Ściszonym tonem, w bardzo kameralnej scenerii rozgrywają akcję. Film natomiast po dziś dzień no, robi ogromne wrażenie i w moim odczuciu, tak jak powiedziałem, wszystkie tworzywa, które składają się na ten Gesamtkunstwerk, bo w moim odczuciu to jest takie dzieło sztuki zbiorowej, zostały rozegrane w sposób absolutnie rewelacyjny. Ale film ten pokazuje też taki antysemityzm oddolny, swojski, nie reprezentowany przez władzę okupanta, tylko przez nastroje Słowaków w tej miejscowości małej, prawda? A zatem wojna jest tu taką podporą czy przykrywką do opowiedzenia czegoś o sprawach ponadczasowych, o sprawach, które są ważne nie tylko w tym przedziale tematyki wojennej. Zresztą, proszę Państwa, te filmy rozrachunkowe wojenne, czechosłowackie, które wchodzą w zrąb kina nowofalowego, są do siebie pod jednym względem podobne. Opowiadają o małym czeskim człowieczku wrzuconym w nurt wielkiej historii. Ten mały czeski człowieczek nie wie, że jest pionkiem w tej historii, robi swoje. Poniekąd tak, jak gdyby się nic nigdy nie stało. Kazus bohatera drugiego filmu, który Państwo zobaczą. Ja tylko podam kilka tytułów tych filmów wojennych. Pociągi pod specjalnym nadzorem, Adelheid, Wóz do Wiednia, Śmierć nazywa się Engelsen. To nie są tytuły filmów wojennych radzieckich albo polskich, prawda? W których zawsze jest sygnał wielkiej historii. To nie są przede wszystkim filmy batalistyczne. Czesi za batalistykę wojenną wzięli się dopiero w latach 70. Wielki film o wyzwoleniu Pragi. To są filmy takie, w których gdyby tkankę fabularną wojny wyrzucić, nie straciłyby nic na swojej intensywności emocjonalnej. Wojna jest tam ważna, bo ona stanowi kanwę fabularną, ale ona jest wyzwalaczem, pewnym mechanizmem, który wpływa na wybory bohaterów, steruje tymi wyborami, ogranicza ludzi w pewnych decyzjach. Natomiast to nigdy nie jest ta wielka wojna światowa, jaką znamy z kinematografii polskiej czy radzieckiej. No i właśnie, pociągi pod specjalnym nadzorem, proszę Państwa. Długo nie wiemy, że to jest film o wojnie. W ogóle nie mamy pojęcia, że tłem historii młodego pomocnika na stacji kolejowej w zapyziałych Kostomotach, bo tak się chyba ta miejscowość nazywa, jest wojna. Tu zresztą w roli głównej pewien początkujący wówczas czeski piosenkarz, Wacław Neckarz, który, o tak ładnie zaciągnąłem z czeska, który z innym piosenkarzem, Kornem, jeszcze z trzecim, Karelem Gotem, stanowili taką trójcę muzyki rozrywkowej kina, nie tylko kina, ale w ogóle estrady czeskiej tamtego czasu. Proszę Państwa, o wojnie się w tym filmie praktycznie nie mówi. To jest film miłosny. To jest film o inicjacji nieśmiałego, umundurowanego pracownika małej stacyjki gdzieś na peryferiach protektoratu. Wojna wchodzi w film wraz z łączniczką, która ma zdetonować bombę na nadjeżdżającym pociągu z wojskiem niemieckim. Taki motyw, który właściwie od niechcenia wchodzi w ten film. W momencie, kiedy my go ani nie oczekujemy, bo nie jest zapowiedziany fabularnie, ani tak naprawdę go nie chcemy, bo śledzimy ten wątek miłosny chłopaka, który uczy się miłości, nie wiem, czy można powiedzieć, z rąk, czy z gestów swojego podwładnego na tej stacji, który mu demonstruje, jak należy postępować z kobietami. I gdzieś ta wojna, tak jak powiedziałem, gdyby jej nie było, film niewiele by stracił. Ona się pojawia i ten mały człowieczek, żaden tam bohater wojny, no staje się nagle kimś, kto uczestniczy w dużym wydarzeniu historycznym. Sam ginie, co zresztą reżyser pokazuje przez bardzo ładną metaforę dzwonka zegarka. Jeśli słyszymy dzwony, to konotujemy tym dźwiękiem śmierć. Wiele jest, zresztą w tym filmie zauważą Państwo, nie będę podpowiadał, takich niezwykle fajnych, trafionych chwytów filmowych, które czynią z jego oglądania ogromną frajdę. To jest niebywałe. Ten film się nie zestarzał zupełnie, drodzy Państwo, ale nie zestarzał się również dlatego, że nie kolportuje pewną wizję wojny, nie przemyca jakiejś ideologii wojennej, prawda? To jest film o człowieku, który żyje w czasach, kiedy jest wojna i staje się mimowolnym jej uczestnikiem, świadkiem, a potem, jak powiedziałem, nawet czynnym współtwórcą, bo to on w końcu doprowadza do detonacji. Proszę Państwa, można by o tych filmach wojennych czeskich wiele mówić. One też w dużym stopniu, szczególnie w drugiej połowie lat 60., były taką próbą odpokutowania takiej wizji Czechów i Słowaków jako narodów sprzyjających Hitlerowi, którzy nie stawili jakiegoś wielkiego, czynnego oporu, przyjęli wojska niemieckie czasami z otwartymi rękami i nie na darmo w tym filmie, o którym mówiłem, którego Państwo nie zobaczycie, Sklep przy głównej ulicy, właściwie nie ma w ogóle Niemców. Całe zło, cały dramat Holokaustu jest sprowokowany przez Słowaków. Myśmy takich filmów oczywiście w całkiem innej sytuacji historycznej, ale nie mieliśmy filmów, które by z takiej perspektywy pokazywały wojnę. Może Pułkownik Kwiatkowski, późny film Kuca, w jakimś sensie pasowałby do nastroju, do emocji czeskiej nowej fali, ale powiemy sobie o tym trochę jutro. Proszę Państwa, ale nowa fala, i to jest coś, co ją różni na przykład od nowego kina niemieckiego, wcale nie wstydziła się dobrego kina popularnego. Kino dla widza było bardzo silnie wpisane w projekt nowofalowy. Otóż jakoś tak Czesi nauczyli się już wtedy godzić wymogi polityki kulturalnej z rentownością i nieźle na tym wychodzili. Te filmy, o których teraz krótko powiem, były na polskich ekranach, ale u nas nie cieszyły się dużą popularnością. To są filmy takie jak Lemoniadowy Joe, jak Starcy na chmielu, musical, Kto chce zabić Jesse. Tych tytułów było trochę. Lemoniadowy Joe jest może interesujący, bo jest fantastycznym pastiszem westernu, tego klasycznego westernu amerykańskiego, zrobionego, jest to film zrobiony z taką dozą swawoli artystycznej i estetycznej, a jednocześnie taktu wobec pierwowzorów, wobec oryginału, że bawimy się tym filmem jak dobrym menu kinowym, skleconym z naszej pamięci westernu amerykańskiego. Starcy na chmielu, znowu musical. Taki film, który właśnie wprowadzał w kulturę filmową tamtego czasu, może nie do końca zakazany, ale jednak niechciany przez władzę jazz, czy rock and roll, czy w ogóle muzykę młodzieżową, jak to inni nazywają. Reżyserem Lemoniadowego Joe jest Olcich Lipski. Proszę Państwa, ten film można kupić, bo mówię o ściąganiu, ale jest taka seria Gazety Wyborczej, literatury czeskiej z dodanymi filmami i między innymi Lemoniadowy Joe, sklep przy głównej ulicy w tej serii są. Starcy na chmielu to film Ladislava Rychmana. To są twórcy, którzy nie tworzą tego kanonu, pierwszego garnituru reżyserów nowofalowych tamtego czasu, ale chyba trzeba do nich podchodzić z szacunkiem, skoro w tym czasie zrobili filmy kasowe, filmy, które zbliżały do kina ludzi młodych. Proszę Państwa, bardzo ważną taką cezurą polityczną w tym ferworze lat 63 do 69 było powołanie w roku 65 Związku Artystów Filmu i Telewizji. To był jeden z wiodących ośrodków opozycji wówczas, a także rok 67, kiedy to na zjeździe Związku Pisarzy Czechosłowackich Václav Havel odczytał list podpisany przez 14 reprezentantów Nowej Fali, którzy protestowali przeciwko ograniczeniom swobody wypowiedzi. A więc w 65-67 roku mamy pewne widome symptomy takiego jakby politycznego uwikłania kina nowofalowego, czy pewnej wykładni ideologicznej, która do tego czasu raczej się nie pojawiała. Co ciekawe, w tym ferworze, o którym mówię, lat 63-69, zdarzyły się dwa cudy na skalę międzynarodową w tym kinie. To były dwa Oscary, proszę Państwa, dla filmów czeskich, nowofalowych. Wprawdzie nie rok po roku, ale w roku 66 i 68. Otóż w 66 roku tą nagrodą został wyróżniony właśnie sklep przy głównej ulicy Kadara i Klossa, a w 68 właśnie Pociągi pod specjalnym nadzorem. Można by powiedzieć, no, wielka hossa w państwie czechosłowackim. Nic podobnego. Fakt ten oczywiście nie ukrywano, bo nie sposób go było ukryć, ale też tych nagród nie fetowano, bo dla władz komunistycznych nie były to filmy w pierwszym rzędzie chciane i takie, z których można by wykrzesać pewien program ideowy na następne lata. 66 i 68, dwa Oscary. To się nie zdarzyło ani w kinie zachodnio-niemieckim. Tam ledwo małżeństwo Marie Brown Fassbindera było nominowane do Oscara. Z takim faktem nie mieliśmy do czynienia w innych kinematografiach nowofalowych. To się Czechom udało i to mogło oczywiście stanowić taką energię nowego przypływu w tym kinie. No niestety nastąpił rok 68, inwazja państw Układu Warszawskiego na Czechosłowacji, która w pierwszej fazie, jeszcze w roku 68, nie odbiła się nazbyt niekorzystnie na kinematografii czechosłowackiej, ponieważ to zabrzmi może dziwnie, nie zaprzestano produkcji filmów, które były w produkcji. Po prostu jakimś cudem, jakimś trafem losu pozwolono tym produkcjom wybrzmieć i rzeczywiście wytwórnia w Barrandowie pracowała pełną parą. Normalizacja, czyli odwrót od tego impetu wolnościowego, nowofalowego nastąpił w zasadzie dopiero w roku 70. Gdyby się zastanowić nad filmem ostatnim nowej fali, co jest rzeczą znowu piekielnie trudną i możemy taki film wykreować wyłącznie symbolicznie, to w moim odczuciu byłby to film Straszne skutki awarii telewizora z 69 roku. Film, który otwierał trylogię o pewnej zwyczajnej czeskiej rodzinie Homolków. Te trzy filmy były w Polsce pokazywane, są dosyć dobrze znane, ale podczas gdy pierwszy miał w sobie jeszcze coś z impetu, z energii kina nowofalowego, z czarnego humoru chrabalowego, to drugi i trzeci były już rodzajem popłuczyn tego kina. Były to filmy robione pod ścisłą kontrolą polityczną, partyjną, które no, w zasadzie jedynie wspierały się taką idą homolkową, wypraną już z autentycznych emocji, jaką w 69 roku wprowadził na ekrany reżyser tego filmu, czyli Jarosław Papołuszek. A więc 63-69, przesilenie w 65, dwa filmy Oscarowe w 66-68, raczej nowa fala jako zjawisko z kręgu kultury filmowej niż estetyki kina. Jak Państwo widzieliście w tym szybkim przeglądzie, te filmy były bardzo różne i gatunkowo, i rodzajowo. I naprawdę trudno byłoby je sprowadzić do jakiegoś programu estetycznego, jednego, wyraźnego, konkretnego. Raczej wspólnota artystów, wspólnota twórców tworzyła pewien nimb kolektywu, który sprzyjał takiej ewokacji snu filmowego, bo tak czasami się mówi o nowej fali czechosłowackiej, że Czechosłowacja sobie pośniła przez te kilka lat, że to był czas realizacji pięknych marzeń, po którym już nigdy w takim stopniu i na takim poziomie nie pokazała się światu. To były złote lata kina czechosłowackiego, a skoro jeszcze Państwu powiedziałem, że w zasadzie to nie była jedna formacja, która walczyła z inną, tylko to było w istocie kino w swojej całości, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z ewenementem na skalę światową, wielkiej erupcji, wielkich talentów i wspaniałych filmów, które pozostają takie po dziś dzień. Proszę Państwa, inne nowe fale, chociażby to kino niemieckie, do którego się odwołuję, stały się właściwie dzisiaj skarbnicą kinofilii. Są ludzie, którzy oglądają z lubością Fassbindera, Aleksandra Klugego, innych twórców tej mimo wszystko formacji w kinie niemieckim. Zjawisko czechosłowackiej nowej fali nie zastygło w micie kinofilskim. Ono jest naprawdę ciągle żywe. I zobaczycie Państwo po tych dwóch filmach, wyjdziecie z nich, tak jak powiedziałem, na pewno szczęśliwsi i weselsi niż weszliście dzisiaj do kina, czego Państwu serdecznie i sobie życzę i zapraszam na spotkanie jutro z kimś zupełnie innym, odmiennym, aczkolwiek niezwykle ceniącym czechosłowacką nową falę. Dziękuję pięknie.